Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w 9. odcinku audycji Techspresso Cafe. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją odcinka 8, który był poświęcony Pegasusowi. To najsłynniejszy i prawdopodobnie najpotężniejszy system do inwigilacji, który istnieje na świecie. W poprzednim odcinku opowiadałam o tym, jak Pegasus działa. Opowiedziałam też, że był wykorzystywany do inwigilacji osób związanych z opozycją w Polsce. I nakreśliłam też część problemów etycznych, które z tym użyciem Pegasusa się wiążą. Właśnie temu chciałabym poświęcić dzisiejszy odcinek. Zapraszam do słuchania. W 2021 roku Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską orzekł, że nie będzie się zajmował kwestią przepisów regulujących to, na jakich zasadach inwigilowani są Polki i Polacy. Nie ma zatem żadnego nadzoru nad tymi, kto nas nadzoruje. Nie ma kontroli nad tymi, którzy nas kontrolują. A kontrolują nas mocno. Cofnijmy się do 2016 roku. To nie było wcale tak dawno temu, jak się wam wydaje. Choć 6 lat brzmi jak kawał czasu, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę to, jak intensywne są ostatnie lata, to jednak to jest rzeczywistość, którą każdy i każda z nas powinien dość dobrze jeszcze kojarzyć. Weszły wtedy w życie dwie ważne ustawy. Pierwsza z nich to tak zwana ustawa inwigilacyjna, która znalazła się w Dzienniku Ustaw z 15 stycznia 2016 roku. To jest konkretnie ustawa o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. Znajdziecie ją w pozycji 147 w Dzienniku Ustaw. A druga ustawa to jest tak zwana ustawa antyterrorystyczna z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych i znajdziecie ją w Dzienniku Ustaw na pozycji 904. Obie te ustawy znacznie poszerzyły zakres nadzoru, jaki polskie służby mogą sprawować nad obywatelami i obywatelkami. Ustawa inwigilacyjna, o której wspomniałam na początku, to prawo, które w znaczny sposób otworzyło przed organami ścigania w Polsce możliwości dostępu do danych internetowych obywateli. Chodzi tutaj o nasze czaty, o naszą historię przeglądanych stron, o to, co robimy internecie. Na podstawie tej ustawy zarówno policja, jak i inne służby mogą pozyskiwać dane o tym, co robimy w sieci, w oparciu o mechanizm tak zwanego bezpiecznego łącza. I nie tylko w celu prowadzenia bieżących postępowań, ale w celu, tutaj cytat, zapobiegania lub wykrywania przestępstw albo w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych. To jest bardzo szeroki zapis. Wytrychem dla tego zapisu może być tak naprawdę wszystko. Druga ustawa, o której wspomniałam, czyli ustawa antyterrorystyczna, poszerzyła uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To właśnie dzięki tej ustawie dzisiaj ABW może zakładać podsłuchy bez tak naprawdę jakichkolwiek konsultacji. Instalować ukryte kamery albo uzyskiwać dostęp do czyjejś korespondencji, która podobno jeszcze jest objęta jakąś tajemnicą. Ustawa antyterrorystyczna pozwoliła też ABW na bardzo łatwy dostęp do rejestrów publicznych, czyli do wszystkich tych baz danych, w których państwo przechowuje informacje na nasz temat, takie jak na przykład rejestr PESEL. I ABW również na mocy tej ustawy będzie miało, a w zasadzie już ma od 1 października, ma dostęp do rejestru ciąż, czyli platformy dokumentacji medycznej, cyfrowej, gdzie jak wiemy od 1 października obligatoryjnie notowane są informacje na temat naszego zdrowia reprodukcyjnego. Tego, czy w ciąży jesteśmy, czy nie jesteśmy. Czy używamy antykoncepcji w postaci jakiejś na przykład wkładki do macicznej i tak dalej. To są wszystko prezenty, które bądź co bądź świeżo upieczona władza podarowała nam 6 lat temu. Uzasadniono to wówczas koniecznością ochrony bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo to jest taki wytrych, który zawsze jest wykorzystywany przez władzę dla uzasadnienia rozszerzenia kompetencji tej władzy. Partia rządząca twierdziła wówczas, że mamy skomplikowaną sytuację międzynarodową. Myślę, że w zestawieniu z sytuacją międzynarodową, którą mamy obecnie, to 2016 rok, delikatnie rzecz ujmując, był bułką z masłem. Ale PiS żył świeżo rozegranym kryzysem uchodźczym. W Europie głośno było o coraz to kolejnych zamachach terrorystycznych. I generalnie nastroje były mocno wzmożone. Argument bezpieczeństwa narodowego czy bezpieczeństwa publicznego był też takim powodem, dla którego po atakach terrorystycznych, do których doszło w Madrycie i w Londynie, Unia Europejska przyjęła tak zwaną dyrektywę retencyjną. To jest takie prawo, które zobowiązuje operatorów telekomunikacyjnych do przechowywania danych abonentów i udostępniania ich na żądanie służb. 2 lata temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ta dyrektywa jest niezgodna z prawem unijnym i przechowywanie danych o obywatelach na tak szeroką skalę nie może być uzasadnione nawet zagrożeniem terrorystycznym. Zgadzam się z tym. I myślę, że słuchanie tego wszystkiego, co mam dzisiaj wam do powiedzenia, w pewnym sensie może być bardzo niekomfortowe, bo bardzo często spotykam się z takimi pytaniami, ale jak to, cenisz prywatność wyżej niż bezpieczeństwo narodowe, wolisz, żeby terroryści nam tutaj zrobili krzywdę. Ujmuję to wszystko teraz bardzo potocznie, ale generalnie do tego właśnie się te pytania sprowadzają. Nie. Uważam, że powinniśmy znaleźć jakiś kompromis. Uważam, że to jest przede wszystkim kwestia zaufania obywateli do służb i do państwa. A to właśnie będzie bardzo trudno odbudować po aktach bezprawnej inwigilacji Pegasusem, o których mówiłam wam w poprzednim odcinku. Pegasus jest takim punktem zwrotnym, jeśli chodzi o rozmowy na temat polskiej demokracji. Odkąd do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, przy bardzo wielu okazjach słyszeliśmy, że oto mamy dyktaturę, demokracja przestała istnieć, rządy prawa upadły. I wypowiedzieliśmy te słowa tak wiele razy, że ja mam wrażenie, że w pewnym momencie my straciliśmy ostrość. Straciliśmy zrozumienie dla tego, co naprawdę się dzieje. I kiedy naprawdę demokracja się skończyła, a moim zdaniem skończyła się właśnie kiedy Pegasus stał się narzędziem do walki politycznej, nikt już tego nie zauważył. Tak jak powiedziałam w poprzednim odcinku, przeczytaliśmy te newsy o tej inwigilacji i poszliśmy gotować potrawy na święta albo kończyć kwartał w robocie. Rządy PiSu zdołały nas znieczulić na to, co się dzieje. Staliśmy się niewrażliwi na slogany na temat upadku praworządności. Bardzo wiele osób tak naprawdę w ogóle nie zastanawiała się nigdy nad tym, czym ta praworządność jest. I nigdy się nie zastanawialiśmy, czy praworządność powinna być dostosowaniem się państwa do obowiązującego w nim prawa, tak jak to ma miejsce w systemach otwartych. Czy też praworządność oznacza, że prawo jest narzędziem w rękach państwa, tak jak to ma miejsce w systemach autorytarnych. Te kwestie etyczne, one nam umykają również z innego względu. Nigdy w Polsce tak naprawdę nie było dyskusji, która mogłaby uświadomić społeczeństwu, jak ważną kwestią jest prywatność. Ja widzę, że teraz tematy związane z prywatnością, z inwigilacją, zarówno tą korporacyjną, jak i tą rządową, one się przebijają do mediów. Tak z pół roku temu, a może jeszcze wcześniej, bo pierwszy post na temat inwigilacji przez inteligentne odkurzacze, które kupuje wiele osób, napisałam w lutym tego roku. Później była seria postów latem, w czerwcu, lipcu i sierpniu. A nie dalej jak w ubiegłym tygodniu w weekend w popularnej rozgłośni pojawiła się popularna dziennikarka, która nigdy wcześniej jakoś nie zajmowała się tym tematem. Ale temat zrobił się nośny. Prywatność zrobiła się nośna, więc o niej rozmawiamy. W pewnym sensie się cieszę, bo świadome społeczeństwo to jest społeczeństwo, które trudniej oszukać. Jeżeli polskie społeczeństwo nabierze większej świadomości tego, jak dużym problemem jest inwigilacja w państwie, to będzie bardziej władne do tego, aby stworzyć jakieś mechanizmy nadzoru nad służbami. Bardziej świadome społeczeństwo to społeczeństwo, które potrafi walczyć o siebie. Tymczasem inwigilacja Pegasusem to jest problem, który, tak jak powiedziałam, lekceważymy, bo bardzo wielu z nas wydaje się, że to dotyczy tylko jakichś znanych osób ze sfery publicznej. Prokuratorki, opozycyjnego mecenasa, senatora, który był szefem sztabu KO. A tak naprawdę inwigilacja dotyczy każdego z nas. I chciałam tutaj powiedzieć, że bardzo wiele osób, które mnie obserwują w internecie, bardzo wiele osób, z którymi rozmawiam, to są ludzie, którzy imponują mi swoim zaangażowaniem w sprawy społeczne. Mam tutaj na myśli choćby dziewczyny, które angażują się w działania związane z ogólnopolskim strajkiem kobiet, w działania walczące o prawa reprodukcyjne dla kobiet w Polsce. Naprawdę bardzo Was szanuję i bardzo Was podziwiam. A jednocześnie ostrzegam Was. Inwigilacja dotyczy również Was. Inwigilacja jest problemem, który przekracza interesy jednej partii i nie ma barw politycznych. Bo władza, która raz pozyska narzędzia takie jak Pegasus, nie zrezygnuje z nich po wyborach. I ja nie wierzę, że jakakolwiek partia nie wygrałaby w kolejnej rundzie, odstawi na bok wszystkie metody śledzenia nas i rejestrowania informacji na nasz temat i powie: nie, nie, my tutaj chcemy być etyczni i my się nie tykamy takich obrzydliwych rozwiązań. Inwigilacja jest naturalnym sposobem prowadzenia polityki w społeczeństwach nie tylko postsowieckich, ale zwłaszcza. W Polsce walka z nią będzie miała sens przede wszystkim wtedy, jeżeli sobie uświadomimy, że każdy z nas może być obiektem, podmiotem takiej inwigilacji. To możesz być ty, dziewczyno, która chodzisz na demonstracje w obronie osób niebinarnych. To możesz być ty, osoba, która pomagasz w dostępie do tabletek umożliwiających aborcję farmakologiczną. To możesz być ty, młody biznesmenie, który protestowałeś przeciwko obostrzeniom sanitarnym. To możesz być ty, emerycie, który spędza całe dnie na Twitterze, krytykując telewizję publiczną. Nigdy nie dowiecie się o tym, że byliście inwigilowani, bo jak mówiłam w poprzednim odcinku, w Polsce nie istnieją żadne regulacje umożliwiające nam dowiedzieć się, że byliśmy poddani czynnościom operacyjnym. Takie regulacje istnieją na przykład w Szwajcarii. Tam po zakończeniu czynności osoba im poddawana musi dowiedzieć się, że była podsłuchiwana. I chciałabym, żeby w Polsce takie prawo również powstało. Nieważne, czy my się dowiemy pół roku po zakończeniu tych czynności, czy od razu, kiedy służby w cudzysłowie zdejmą nam podsłuch ze smartfona, ale powinniśmy o tym wiedzieć. I powinniśmy wiedzieć, czy uzyskane z naszego telefonu czy komputera materiały przełożyły się na jakieś konkretne wyniki w śledztwach. Dlaczego o tym mówię? W 2019 roku służby prosiły o bilingi Polek i Polaków aż 1 350 000 razy. Ponad 1 000 000 wniosków o podsłuch bilingów. Podsłuchów jako takich w ostatnich latach policja zakładała rocznie ponad 8 000. Oprócz policji w 2019 roku inne służby, czyli na przykład ABW, CBS czy CBA, podsłuchiwały 1267 osób. Bardzo mało tych podsłuchów zakończyło się pozyskaniem danych, które doprowadziły do jakichś przełomów w prowadzonych śledztwach. Ważne jest też to, że kiedy służba, to może być policja, to może być CBA, to może być jeszcze jakaś inna ekipa, kiedy ta ekipa składa wniosek do sądu o założenie podsłuchu, sądy rozpatrują je niemal automatycznie, wyrażając zgodę. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówi prawnik związany z Fundacją Panoptykon Wojtek Klicki, procedura odmowy odrzucenia takiego wniosku o inwigilację jest znacznie bardziej skomplikowana niż wyrażenie zgody przez sąd. To znaczy, że problem jest na poziomie instytucjonalnym. Sąd nie chce mieć kłopotu, nie chce mieć dodatkowej biurokracji, więc po prostu wyraża zgodę. I te wnioski są tak zrobione, że służba wnioskująca o podsłuch nie musi mówić, jakiej metody inwigilacji użyje. Więc sąd tak naprawdę nie wie, na co wyraża zgodę. Czy wyraża zgodę na klasyczny podsłuch, czy też wyraża zgodę na przykład na użycie Pegasusa, Predatora albo innego strasznego systemu do inwigilacji. Sąd po prostu przyklepał wniosek, leci taśmociąg i tak jest lepiej, bo odmowa to jest problem proceduralny. I to jest sytuacja, w której my jako obywatele wcale nie mamy obowiązku ufać naszemu państwu. Ja bym bardzo chciała, żeby było inaczej. Ja bym bardzo chciała wiedzieć, że wszystkie cyfrowe metody nadzoru, wpływania na moją prywatność, prywatność moich bliskich, zostaną zarezerwowane jedynie dla potrzeb walki z przestępczością. Ja bym chciała wiedzieć, że one zostaną użyte tylko jeżeli będzie istniało ryzyko, że mogę na przykład paść ofiarą handlu ludźmi albo czegoś równie strasznego. Ale tak nie jest. Nie musimy ufać państwu, które nie ufa nam. I w takim kontekście pojawia się pytanie, czy zaufanie do państwa po skandalu z Pegasusem w ogóle jeszcze można odbudować. Wojtek Klicki, z którym wielokrotnie rozmawiałam dla serwisu Cyber Defense 24 na łamach tego portalu można przeczytać liczne wywiady, które z nim robiłam, twierdzi, że odbudowanie zaufania do państwa jest możliwe tylko jeżeli będzie istniała ta postulowana przez panoptykon niezależna kontrola nad tym, co robią służby. Ja zazwyczaj, kiedy Wojtek to mówi, pytam go, jak zagwarantować, że ta kontrola będzie naprawdę niezależna. Jak zagwarantować, że to ciało, które panoptykon proponuje powołać do nadzoru nad służbami, będzie naprawdę niezależne. Tutaj przypomnę, że w ostatnim odcinku opowiedziałam o tym, że Fundacja Panoptykon chciałaby stworzyć taką specjalną komisję, która będzie zajmowała się właśnie nadzorem zasadności czynności operacyjnych prowadzonych na obywatelach przez polskie służby. I jako adwokatka diabła ja najczęściej wskazuję na to, że taka komisja wcale nie musi być niezależna, no bo mamy państwo prowadzące politykę o mentalności folwarku, więc istnieje szansa, że również ten organ będzie tak samo zepsuty i politycznie zawisły jak wiele innych organów w naszym kraju, więc nie patrzyłabym na to wcale tak różowo. W zasadzie każda władza po 1989 roku w pewnym sensie się na Polakach urządzała. Użyję tutaj brzmiącego propagandowo słowa uwłaszczała. I każda władza korzystała ze wszelkich narzędzi, jakie tylko miała dostępnych do własnych celów umacniania władzy politycznej. inwigilacja z wykorzystaniem Pegasusa to jest precedens. To jest precedens, który złamał bardzo wiele barier, unieważnił pewne standardy, pewne ograniczenia, które myśleliśmy, że będą nie do przeskoczenia. Proponowani przez Fundację Panoptykon sędziowie, którzy mieliby wchodzić w skład Komisji Nadzorującej Służby, wybierani przez Sejm za zgodą Senatu, to materiał na takie samo nieszczęście, jak gdyby ta komisja miała składać się z posłów zasiadających w niższej izbie naszego parlamentu. Moim zdaniem obecnie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Jesteśmy w sytuacji, w której jako społeczeństwo jesteśmy pozostawieni sami sobie. Mamy świadomość tego, że żyjemy w rzeczywistości, w której nie możemy postrzegać państwa jako czegoś, co nas ochroni, co da nam bezpieczeństwo. Każdego dnia widzimy nowe, przyprawiająco ból głowy informacje na temat licznych nieprawości, których dopuszcza się władza. Nie tylko ta centralna, bo nieprawości są również na poziomie lokalnym i bardzo nie podoba mi się takie huralne wybielanie samorządów, bo samorządy to jest również siedlisko bardzo wielu aberracji politycznych i społecznych. Więc to, co nam zostaje, to jest edukacja. To jest budowanie świadomości tego, czym jest inwigilacja. To jest pamięć o tym, że prywatność jest prawem człowieka. To jest rozumienie, że poddanie nadzorowi z wykorzystaniem Pegasusa osób takich jak senator Krzysztof Brejza, niezależnie od tego, czy go lubimy, czy nie, to jest potencjalnie proces, który mógł mieć wpływ na przebieg ostatnich wyborów. A jeżeli wybory można podważyć, można zakwestionować, to w jakim systemie tak naprawdę żyjemy? I czy aby na pewno sens mają dyskusje o tym, kogo obraził dzisiaj taki czy inny redaktor? Albo co powiedział jakiś wzbudzający sensacje i oburzenie polityk? Są rzeczy ważne, są rzeczy ważniejsze. Mam nadzieję, że w pewnym sensie sprawa Pegasusa to jest takie zbiorowe otrzeźwienie. Ale nadzieja matką głupich. Zobaczymy. Jak na razie polskie władze nie spotkały się ani z senacką komisją zajmującą się wyjaśnieniem przypadków użycia Pegasusa w Polsce, ani też z delegacją Komisji Parlamentu Europejskiego, która chce wyjaśnić użycie tego systemu na forum Unii Europejskiej. To pokazuje jasno, że rządzący traktują Polskę jak swoją własność. Są pewni siebie. Są przekonani o tym, że mają wszystko. Komisja Parlamentu Europejskiego wyjechała z Polski zdumiona tym, że system może działać przeciwko obywatelom i zatrwożona tym, w jakim stanie jest polska praworządność. I choć tak jak powiedziałam wcześniej, praworządność to jest takie słowo niezbyt modne, niezbyt seksowne, to może jednak warto zająć się tym, jak brak tej praworządności będzie oddziaływał na moje i na twoje życie. Na naszą zdolność do załatwiania naszych codziennych spraw. Na przyszłość biznesu, który być może chcemy otworzyć w Polsce, albo kariery naukowej, którą chcemy zrobić, albo jakiejkolwiek innej ścieżki zawodowej, którą sobie obierzemy. Bo praworządność to nie tylko to, czy sąd mnie orzeka pomyśli jakiegoś partyjnego kacyka. Praworządność to międzynarodowe inwestycje. To udział w strukturach międzynarodowych. To szacunek na forum polityki zagranicznej. I szacunek państwa do jego obywateli. Zazwyczaj wówczas odwzajemniony i życzliwy. Wiem, że nie wyczerpałam tematu Pegasusa. Nie wyczerpałam też w ogóle tematu inwigilacji. Postaram się nagrać jeszcze bardzo króciutką sesję pytań i odpowiedzi, bo przygotowując się do tego odcinka, zapytałam was, co chcecie wiedzieć na temat Pegasusa. Ale tych pytań spłynęło do mnie na tyle dużo, że można z nich zrobić po prostu kolejny odcinek. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani odsłuchaniem takiego odcinka Q&A. A tymczasem zapraszam do grupy na Facebooku Techspresso Cafe. Zapraszam do czytania, komentowania, rozmawiania ze mną na Instagramie. I jeżeli doceniacie moją pracę, jeżeli podoba wam się to, co nagrywam, a nagrywam to wszystko samodzielnie, bez żadnego sponsoringu, bez żadnego mecenatu, niezależnie czy byłby on korporacyjny czy polityczny, to możecie wesprzeć Techspresso na Patronite. Znajdziecie mój profil pod linkiem patronite.pl/techspresso. Będę wdzięczna za każdą, nawet najmniejszą donację. Zapisując się do grona patronów, otrzymujecie dostęp do części publicystycznej newslettera. Podcast natomiast jest i zawsze będzie otwarty. Dlatego również mówię o możliwości jego wsparcia donacją od patronów i matron, bo myślę, że dostępna dla każdego wiedza, która jest otwarta, jest darmowa, jest dzisiaj czymś szczególnie istotnym, bo żyjemy w coraz bardziej zamkniętym świecie i trzeba rozumieć, jak ten świat jest zrobiony. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w sieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.